Rafał Olszak z gabinetu Ocal Siebie, psycholog, psychoterapeuta zajmujący się różnymi problemami ludzkimi, ale szeroko omawia temat toksycznych związków i na ten temat napisał ostatnią książkę Toksyczny Związek, Ocal Siebie. Jak ocalić siebie, jeżeli już stwierdziliśmy, że jesteśmy osobą podatną na zranienie, że mamy szkodliwe wzorce wyniesione z rodziny, szkodliwe przekonania, neurotyczną potrzebę miłości. Można pójść na psychoterapię, można pracować nad poczuciem wartości i to jest ten pierwszy krok, to poczucie własnej wartości. Odbudować je można?
Tak, zdecydowanie. Na szczęście nie jest ono nam dane raz na zawsze. Więc znaczące tutaj zmiany są jak najbardziej możliwe, a nawet zdecydowanie godne podjęcia wytężonych starań. Ponieważ jeśli ktoś je ma niskie, to pozwala to prognozować szereg różnych problemów, nie tylko w obszarze związków, ale też w sferze zawodowej czy ogólnie kariery życiowej. No po prostu jego perspektywy są słabsze. No i jeśli chodzi o pracę nad poczuciem własnej wartości, to jedną z takich najbardziej chyba skutecznych metod jest troska o życzliwy dialog wewnętrzny, o zwracanie się do siebie w duchu w sposób sprzyjający, pokrzepiający, serdeczny, zamiast surowo, okrutnie czy pogrążająco.
Czy to jest taka droga przez mękę? Czy to potrzeba wiele lat, żeby się zmienić, jeżeli się jest taką patologiczną jednostką podatną na zranie, patologiczną w cudzysłowie, ale przygotowaną do wchodzenia w trudne relacje i do poświęcania się i z tym niskim poczuciem własnej wartości? Czy to trzeba wielu lat pracy nad sobą?
Pewnie zdania na ten temat mogą być podzielone. Ja mogę natomiast powiedzieć, że jeśli chodzi o protokoły terapeutyczne, z których ja korzystam, to one w porywach trwają kilka miesięcy. To nie jest oczywiście tak, że po kilku miesiącach człowiek na pstryknięcie palcami staje się zupełnie inną osobą, ale w tym czasie co najmniej zapoczątkowany jest proces pozytywnych zmian i zwykle są one już dość dobrze widoczne. Więc można domniemywać, że jeżeli ktoś naprawdę zakasa rękawy i weźmie się za robotę, naprawdę się sobą zaopiekuje, no to w ciągu roku może przeżyć znaczącą wewnętrzną przemianę z pożytkiem dla siebie, ale też dla otoczenia. Bo tak jak mówiłem na samym początku naszych rozmów, relacje z innymi są odbiciem tego, jaką mamy relację ze sobą. Jeżeli siebie dobrze traktujemy, mamy w porządku miłość własną, no to sprzyja to też pozytywnym, dobrym relacjom z otoczeniem.
Czy jeśli osoba podatna na zranienie zaczyna ze sobą pracować, czy to się często wiąże z tym, że to jest koniec toksycznego związku?
Ja jako psycholog już jestem przyzwyczajony do tego, że takie związki przeżywają różne takie załamania. Znaczy są tam rozstania, potem pojednania, gdzie ta ofiara odchodzi, potem wraca. Także chwilę to trwa. Natomiast ja zawsze swoim klientom mówię, że to jest takie pakowanie plecaka na podróż i w trakcie tego pakowania plecaka będą się zdarzały jeszcze jakieś incydenty. Jednak bardzo często tak się zdarza, że ostatecznie następuje rozstanie. I to jest w większości wypadków, bo gdy człowiek zazna wreszcie tej dobrej relacji ze sobą, no to już potem nie da się źle traktować. Zdarza się jednak również i tak, że scenariusz przebiega trochę inaczej, to znaczy rozpoczyna się terapia par. No i wtedy niektóre relacje udaje się naprawić i jest już wtedy inny przebieg wydarzeń.
Czy lepiej jest pracować w takim toksycznym związku z parą, czy lepiej, żeby narcyz oddzielnie się leczył, a osoba podatna na zranienie oddzielnie?
Jeżeli mielibyśmy mówić o łagodzeniu tego rysu narcystycznego, to najlepiej, żeby było realizowane w trakcie terapii indywidualnej, czyli w cztery oczy z daną osobą, a osobną sprawą byłaby terapia tego człowieka, który po prostu jest ofiarą.
No właśnie, jeżeli chodzi o ten rys narcystyczny, to jest jeden z najtrudniejszych klientów, pacjentów.
Są inne dolegliwości, które opisałbym jako trudniejsze, ale niewątpliwie zaburzenia osobowości są takim zagadnieniem, które terapeutyzuje się ciężko, a wyniki takiego leczenia są dalece ograniczone. Czy nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania tego rodzaju zaburzenia, ale Tak się szczęśliwie składa, że też dzięki temu mojemu poczuciu humoru na YouTube zgłaszają się też po pomoc właśnie osoby narcystyczne. Więc daje się to złagodzić, trzymać w ryzach na tyle, żeby nie mieć w życiu bałaganu. No to jest w interesie narcyza tak naprawdę, żeby on nie miał tych het, tych dram i tak dalej, bo gdy on niszczy innym życie, to jego życie też jest ruiną. I oni zaczynają to rozumieć, więc trochę swój narcyzm ogarniają na tyle, na ile się da.
I też zaczynają rozumieć, że innym robią krzywdę?
Oni to rozumieją od razu. Tego im akurat tłumaczyć nie muszę. Natomiast rozumieją, jakie są takie bardziej dalekosiężne konsekwencje dla nich tego stanu rzeczy. Że to nie jest w ich interesie. Wie pani, ja komunikując się z narcyzem muszę używać trochę innych argumentów. Nie, że to kogoś boli, że komuś przykro, że instrumentalne traktowanie jest fair. Tylko, że ci się to nie opłaca. Że to popsuje twoją reputację. Że to jest dla ciebie potencjalnie zupełnie niepożyteczne. Że to nie rezonuje tak naprawdę z twoją karierą życiową. No i jak przez ten pryzmat oni spojrzą na te zdarzenia, no to dochodzą do wniosku, że faktycznie lepiej chyba opłacałoby się innych dobrze traktować. I zaczynają to robić.
W ten sposób. A osoba podatna na zranienie, jak już trafia do gabinetu psychoterapeutycznego, ma szansę popracować, tak jak mówiliśmy, nad własnym poczuciem, nad poczuciem własnej wartości, nad tym życzliwym dialogiem wewnętrznym. Jest pan świadkiem takich rzeczywiście przemian?
Że ludzie... Przemiany, które polegają na tym, że ktoś przestaje być podatny na zranienie?
Tak.
No mam takie historie na koncie, kiedy ktoś wychodził z naprawdę dramatycznych związków, gdzie był bity, zdradzany i inne jeszcze fatalne historie miały miejsce i tworzył relację, która w perspektywie paru lat utrzymywała się i była w porządku. Więc no, takie przemiany zachodzą.
A tak w postawie tej osoby widać tą przemianę? Ona jakoś inaczej zaczyna wyglądać? Inny jest błysk w oku? Inaczej się zachowuje?
No właściwie celem psychoterapii, przynajmniej w tym nurcie, w którym ja pracuję, jest sprawienie, żeby człowiek w pewnym momencie sam stał się sobie terapeutą. To znaczy, żeby on nie musiał mniej już oglądać innego psychologa, tylko umiał rozpoznawać swoje schematy albo jakieś tam wadliwe sposoby radzenia sobie i zastępować je odpowiednimi. Więc tym, co ja widzę, czasem jak są jakieś takie spotkania, jakieś konsultacje przy innych okazjach albo kontrolne konsultacje, to widzę, że ten człowiek już myśli trochę jak terapeuta. No i to go chroni. To jest taka jakby szczepionka. I to przy okazji pokazuje, że terapia nie musi ciągnąć się przez długie lata i nie ma się co obawiać jakiegoś uzależnienia od terapeuty, bo celem terapeuty jest sprawienie, żeby klient był samowystarczalny i samodzielny, więc do tego to zmierza.
I potem już sam klient pracuje nad tym życzliwym dialogiem wewnętrznym. Czy może pan uchylić rąbka tajemnicy, jak się nad tym pracuje? Jak wygląda z pana punktu widzenia ten życzliwy dialog wewnętrzny? Ja wiem, bo przeczytałam książkę, natomiast proszę się podzielić ze słuchaczami.
No może przede wszystkim polega to na umiejętności przyłapania się na tym, kiedy ten wewnętrzny krytyk działa, bo tak metaforycznie się określa ten taki pogrążający głos. Mówi się o tym, że to jest krytyk, okrutny krytyk, albo zła mowa wewnętrzna. Ludzie też po swojemu czasem go nazywają jako jakiś oprawca lub coś w tym rodzaju, albo kat. No i gdy się już uzyska wgląd, czyli zdobędzie się tą wiedzę, że to właśnie następuje w pewnych sytuacjach w szczególności, to mówi się sobie stop. To się nawet nazywa technika stop, chociaż trudno w to uwierzyć, ale psycholodzy też czasem się nudzą i nie wiem czemu, ale wymyślają takie techniki. Mówi, że to jest stop, basta i potem zaczyna się świadomy wysiłek podejmować po to, aby zastąpić negatywną mowę życzliwą.
Czyli na przykład ktoś sobie myśli, nie uda mi się. To mi się nie uda.
W sytuacji, kiedy ktoś odniósł jakiś znaczący sukces, człowiekowi mogą przychodzić do głowy tak zwane automatyczne myśli, czyli niezamówione, takie, które no, ktoś nie siada i nie stara się o nie, tylko same przychodzą. Na przykład myśli, że to nic takiego, to każdy by tak zrobił, albo ktoś inny to osiągnięcie uzyskałby szybciej, albo ktoś by zrobił to lepiej, albo to miało być zrobione, więc no, to po prostu nie ma się czym cieszyć. I to tak zabija radość, podcina człowiekowi skrzydła. no, pozbawia go okazji do przeżywania dumy czy satysfakcji. No więc gdy on się na tym przyłapuje, no to może podejmować świadomy wysiłek, żeby zacząć myśleć o tym inaczej. Że mam prawo się cieszyć, że mogę być z siebie dumny, że właściwie to jest niezły wynik. Co by o tym nie mówić, to już jest na moim koncie. I ta, jak Państwo słyszycie, mowa, ona nie jest szczególnie pozytywna. Nie trzeba wcale popadać od razu w jakiś kurra optymizm i jakoś ekstra pozytywnie o tym myśleć. Wystarczy myśleć nie negatywnie i życzliwie. I to naprawdę już zda egzamin. Niestety ta walka z krytykiem bywa często bardzo nierówna, bo on może powiedzieć trzy słowa, jesteś do niczego, a żeby to odkręcić, no to trzeba się w duchu często sporo do siebie nagadać. Na początku wygrywa się z krytykiem raz na 10 razów, a potem te proporcje stopniowo ulegają poprawie, no a niekiedy życzliwa mowa wewnętrzna całkiem wypiera tą negatywną, no i zaczyna towarzyszyć człowiekowi na co dzień i można powiedzieć, że wtedy ta miłość własna u danej osoby jest na odpowiednim poziomie.
A to też bardzo ważna jest ta uważność, żeby się łapać na tych negatywnych przekonaniach. Jeśli jest ich dużo, to można gdzieś zacząć tonąć w tych negatywnych myślach. No i wtedy się daje przestrzeń też takiemu krytykowi z zewnątrz, no bo rzeczywiście może mieć rację, skoro dewaluuje, skoro krytykuje, bo ja też gdzieś w tych obszarach o sobie na przykład źle myślę. Natomiast jeśli już jesteśmy uważni, to wtedy możemy powiedzieć to stop. I ten okres pandemii, ten okres zostań w domu, mam nadzieję, sprzyja takiej uważności na siebie. I wiele osób...
No a przynajmniej może sprzyjać, jeśli tylko ktoś tak zdecyduje.
Mógłby zawsze warto zrobić ten wgląd w siebie. Pan jako psycholog, jako psychoterapeuta zauważa coś takiego, że ludzie boją się wglądu w siebie, jak tam były jakieś potwory, które pogryzą?
O tak, zdecydowanie. No właściwie z tego względu ludzie bardzo chętnie krytykują innych, wytykają inne osoby, im rozmaite błędy, skupiają się na innych, plotkują o innych. Bo to jest dużo łatwiejsze niż zwrócenie się ku sobie, no i zobaczenie, co tam jest do przypracowania, a ten obrazek czasem no, nie jest szczególnie fantastyczny. A więc ludzie się odwracają od siebie, ale gdy tak robią, to poniekąd siebie opuszczają, a potem mogą stać się podatni na zranienie. Nie polecam.
Jak pan widzi przyszłość, jeżeli chodzi o toksyczne związki?
No ja mam takie wrażenie, że obecnie trwa taki boom informacyjny i do ludzi dociera, jak się sprawy mają, że takie zjawisko w przyrodzie występuje. Ludzie zaczynają coraz śmielej o tym mówić. Jakiś czas temu założyłem też grupę dyskusyjną na jednym z serwisów społecznościowych, gdzie przyłącza się coraz więcej ludzi i nie jest już tematem tabu, tylko wreszcie mówi się, byłem w toksycznym związku, zostałem źle potraktowany i to jest już taki temat, o którym nie ma wstydu dyskutować. No, następna faza, która nas pewnie czeka, no to częstsze podejmowanie tego tematu, choćby w przestrzeni publicznej, co już jak widzimy ma miejsce, no żeby ludzie byli w stanie chronić, ocalać siebie.
Mówimy o tym, że toksykami mogą być mężczyźni, mogą być i kobiety. Czym się różnią te dwie płcie w postępowaniu toksycznym?
Cóż, mężczyźni trochę częściej skłonni są przywiązywać wagę do tego, aby partnerka była szczególnie atrakcyjna fizycznie, czyli skłonni są też, jeśli chodzi o zmianę żywiciela, no to wymieniać dziewczynę po kilku latach, najpierw mamiąc ją perspektywą ślubu, posiadania dzieci, rodziny i tak dalej, wykorzystując ją do własnych celów, udając, że zaraz będą zaręczyni, że to już za chwileczkę, no a potem wymieniają na po prostu młodszą dziewczynę czy atrakcyjniejszą. Natomiast panie niestety troszkę częściej mają taką tendencję do tego, aby w podobny sposób instrumentalnie traktować mężczyzn, ale nie ze względu na atrakcyjność, a ze względu na zasobność, zamożność finansową. No jeżeli kawaler ma dobre perspektywy, no to się wydaje nadawać. No na tyle, na ile się da to zrobić, to odpowiednio się go traktuje, wykorzystuje. A gdy na przykład traci pracę, albo jego perspektywy okazują się gorsze, albo pojawia się bardziej intratna propozycja, no to wtedy osoba narcystyczna, w tym wypadku płci pięknej, no zmienia żywiciela, przeskakuje na kogoś innego.
A jeżeli chodzi o dewaluowanie, o krytykowanie, to obie płcie idą tutaj łeb w łeb?
Mam wrażenie, że nie dość, że idą łeb w łeb, to na dodatek można śmiało stwierdzić, że przemoc nie ma płci, bo nawet rozmaite statystyki wskazują, że że pod pewnymi względami może trochę częściej przemoc stosują mężczyźni, przemoc fizyczną, ale to jest bardzo nieznaczna różnica. Ona jest nikła. Natomiast pod innymi względami to kobiety. Przemoc psychiczną, tak zwana kastracja psychiczna następuje, tak? Bombardowanie męskości mężczyzny dla przykładu, albo wypominanie mu, że za mało zarabia, że się nie jest prawdziwym mężczyzną, to tak mniej więcej brzmi przemoc psychiczna.
Czyli jeżeli wracamy do tej uważności w momencie, kiedy zaczynamy się czuć źle w tej relacji, kiedy nasze ciało się zaczyna na przykład kurczyć, bo to są takie objawy, warto zwrócić na to uwagę.
No tak, bo nawet zdecydowanie bym to zalecał, dlatego że mówiliśmy o wglądzie, ale ludzie się zasadniczo między sobą pod tym względem różnią. Inni mają głęboki wgląd i doskonale zdają sobie sprawę ze strumienia swoich myśli, a inni właściwie nie za bardzo wiedzą, co nimi kieruje, dlaczego w określony sposób się czują. A więc tutaj te doznania, od których jest trudno abstrahować, te fizjologiczne albo doznania związane z emocjami, mogą być dla nas wystarczająco alarmujące. I powiem więcej, czasem nawet nie trzeba wiedzieć, co mówi krytyk, bo tak się zdarza, że nie każdy jest w stanie to ogarnąć, dociec, ale wystarczy, że źle się czujemy i wtedy możemy i tak używać życzliwej mowy wewnętrznej, która byłaby pokrzepiająca, abstrahując od krytyka w takiej chwili.
I w kontakcie z toksykiem warto jest na przykład zapisywać, co się wydarzyło, bo tu się liczą fakty, a nie słowa, bo oczywiście słów może być dużo.
No nie popadając w jakąś skrajność, bo chciałbym tu podkreślić, że no pewnie dziennik pewien można prowadzić, czy gromadzić materiał dowodowy w skrajnych wypadkach, kiedy ktoś wysyła jakieś obelżywe groźby albo coś takiego. Natomiast rzeczywiście warto sobie odnotowywać pewne rzeczy, dlatego że no nawet jak się go złapie za rękę, to on powie, że to nie jest jego ręka. Jeżeli to uchwyci kamera, no to przynajmniej będziemy mieli dowód.
Bardzo dziękuję. Rafał Olszak, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Rozmawialiśmy dzisiaj o toksycznych związkach. Polecam Państwu kanał Ocal Siebie na YouTube. Tam jest dużo filmów na temat toksycznych związków, na temat poczucia własnej wartości. Tematy bardzo istotne, współczesne, dotyczące nas wszystkich. I ostatnia książka, Toksyczny związek, Ocal Siebie, ale są też inne książki Rafała Olszaka, które Państwu serdecznie polecam. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Bardzo dziękuję. Mówił dla Państwa Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale swój chłop.
Dziękuję. Dobranoc. Monika Hemperek. Dobranoc.